W kolejnym odcinku naszego podcastu powracamy po swoich. Witam Państwa ksiądz Tomasz Trzaska. Naszym gościem jest ponownie jak w pierwszym odcinku profesor Krzysztof Szwagrzyk. Dzień dobry, szczęść Boże Panie Profesorze.
Witam, szczęść Boże.
Panie Profesorze, wracamy do naszej rozmowy rozpoczętej 2 tygodnie temu. Mówiliśmy o pracach poszukiwawczych, o tym jak wyglądały początki. Obiecaliśmy naszym słuchaczom i naszym widzom, że będziemy dzisiaj mówić o tym największym, najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniu, jakim była Łączka i prace, które rozpoczęły się w 2012 roku. Jaki był taki pierwszy moment tych prac? Co było pierwsze, zanim weszły koparki, zanim rozpoczęły się ekshumacje? Co było pierwsze w tym 2012 roku?
Styczeń 2012 roku, po raz pierwszy wtedy byłem na Łączce. Zrobiła na mnie bardzo smutne wrażenie. Smutne swoim wyglądem, smutne swoją historią i czułem taki niepokój. Powiedziałbym nawet bezradność. Bo przecież ta wizyta wtedy na Łączce miała na celu poprzez wykonanie wizji lokalnej zmierzenie się z problemem, czyli podjęcie decyzji, czy będziemy pracować, czy też nie. I wtedy tam czułem się bardzo mały. Miałem takie wrażenie, że porywam się na coś niewykonalnego. Żadnego punktu zaczepienia. Żadnego grobu, drzewa, krzyża, czegokolwiek, co mogłoby mówić, to jest dokładnie w tym miejscu. Ten pomnik w kształcie więziennego muru, który stał na fragmencie dawnego pola więziennego, symbolizował miejsce na końcu cmentarza Pałąskowskiego, miejsce pod murem. Ale czy to istotnie było to miejsce, czy też ono się zaczynało 20 metrów, a może 30 w prawo, w lewo, tego nikt nie wiedział. I nikt nie mógł tego wiedzieć, bo ci, którzy tę wiedzę mieli, tą wiedzą dzielić się nie zamierzali.
W pierwszej naszej rozmowie powiedział pan o tym lęku, który panu towarzyszył. Co będzie, jeśli tam nie będzie szczątków? Czy te wspomnienia sprzed 10 dokładnie lat wróciły? Ta obawa wróciła?
Pamiętam siłę tego uczucia. Co się stanie, kiedy nie będzie szczątków? Nie odnajdziemy. Jesteśmy już tam na Łączce, zaczęliśmy pracę, pokonaliśmy gigantyczne problemy, żeby do tych działań mogło dojść. Ale szczątków nie ma. Pierwsze godziny, pierwsze dni ich nie ma, mimo naszego zaangażowania, wysiłku, nie ma żadnego grobu. Pamiętam, że wtedy poziom mojego, naszego stresów był przeogromny. Gdzieś tam słyszałem śmiech, krytykę, kpiny. Może to było nadmierne, ale tak wówczas czułem. Tych wszystkich, którzy nie chcieli, żeby do tych działań doszło. Tych wszystkich, którzy w nie nie wierzyli. I ci, którzy nam zwyczajnie źle życzyli. Bo takich ludzi nigdy nie brakowało i brakuje do dzisiaj. Na szczęście stało się inaczej. I nigdy nie zapomnę tej chwili, kiedy oto pierwsze szczątki pojawiły się. Te pierwsze szczątki ze śladem po kuli na środku czoła. Wtedy już wiedziałem, tak, to jest to miejsce. To jest na pewno to miejsce. Teraz musimy tylko od tego miejsca, posuwając się w każdym z możliwych kierunków, poszerzać obszar naszych działań i będziemy odnajdywali więcej szczątków ludzkich. To lipiec 2012 roku. To jest ten najważniejszy moment, który zapamiętam na całe życie, a drugi z tej pierwszej łączki z 2012 roku pojawił się kilka dni później. To był 1 sierpnia 2012 roku. Dla nas to był zwyczajny dzień pracy. Pracowaliśmy długo. Wiedzieliśmy, że może być tak, że po uroczystościach związanych z tymi na przypomniku Gloria Victis zechcą przyjść uczestnicy tych uroczystości i zobaczyć pracę na łączt. I tak się stało. Ale nie przypuszczaliśmy, że będzie to aż tak nieprawdopodobne zdarzenie. Pamiętam kilkaset osób, które praktycznie okrążyły teren naszych działań. Pracowaliśmy jakby w zamknięciu. Bardzo wiele osób przyszło spod Gloria Victis, chcąc zobaczyć tę pracę, a to, co zobaczyli, spowodowało, że te reakcje były niekiedy bardzo spontaniczne, bardzo, bardzo uczuciowe. Pamiętam ludzi, którzy modlili się, pamiętam ludzi, którzy zaczęli śpiewać pieśni religijne. Pamiętam też takich, którzy klękali tam na tych pryzmach piachu wydobywanego z ziemi i którzy brali ten piach do przygotowanych wcześniej jakichś torebek, traktując tą wydobytą ziemię piach jako relikwię. Nie da się zapomnieć takiej sytuacji. Nie da się zapomnieć pracy w takich, a nie innych warunkach. I to też wtedy jedna z pań archeologów otrzymała takie pytanie od pewnego mężczyzny. Pani Natalio, czy pani odnajdzie mojego ojca? Ktoś, kto czekał na tę wiedzę od lat, wreszcie pyta kogoś, kto pracuje w tym miejscu, w tej ziemi, wierząc, że to jest właśnie ten moment. I to jest właśnie ta ekipa, która doprowadzi do odnalezienia szczątków ojca. I był trzeci moment. To pożegnanie szczątków. Kiedy skończyliśmy pracę po miesiącu, umieściliśmy wszystkie szczątki w drewnianych, bardzo surowych, takich żołnierskich, maleńkich trumienkach. One miały numery. Nie mogły mieć nazwisk, nie mogły mieć imion, bo przecież nie znaliśmy wtedy tych, których szczątki odnaleźliśmy. To się okazało dopiero z czasem. Nie zapomnę też nigdy do końca życia, jakie wrażenie na nas zrobiło to, że oto pierwsze szczątki, pierwsza trumienka wyniesione z łączki. To szczątki naszego bohatera, pana majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Przecież mógł to być każdy inny. Mógł to być zwyczajny człowiek. Mógł to być przestępca. Może jakiś zbrodniarz niemiecki. Ale był to przecież pan major. I uznaliśmy, że to jest taki dobry znak. Tak miało być. I to pan major był tym pierwszym. Tak było to zapisane.
Było więcej takich, w cudzysłowie, przypadków na łączce?
Było więcej. Było ich dużo. Myślę, że każdy, kto przeżył, chociaż jeden z nich, będzie je pamiętał zawsze. Któregoś dnia przyszły dwie panie, siostry, które chciały pozostawić u nas materiał genetyczny niezbędny do uzyskania identyfikacji szczątków taty, którego przecież szukaliśmy. Kiedy przygotowywaliśmy z czasem konferencję identyfikacyjną, zwróciliśmy uwagę na to, że kiedy te panie przyszły po to, żeby ten materiał oddać, wypełnić odpowiednie dokumenty, zaraz za nimi na takim polowym stole oględzinowym były akurat szczątki taty.
Ktoś by powiedział, wielki przypadek, tak się zawsze mogło zdarzyć, ale kto był na łączce, to wie, że tam przypadków po prostu nie było. Po tym 12 roku, w czasie którego odnaleziono szczątki około 100 osób.
Sto kilkanaście
tak.
osób.
Przyszedł kolejny rok i kolejny etap. I znowu etap, podczas którego wydobyto znowu kilkadziesiąt osób. I kolejne etapy. One były już mniejsze. Czasem bardzo krótkie, trwające do tego wielkiego 2017 roku, kiedy łączka zdała się ponownie już na nowy sposób, na inny sposób eksplodować.
Ja bardzo chciałem od początku, kiedy weszliśmy na Łączkę, mieć możliwość na początku sprawdzenia chociaż jednego miejsca, odnalezienia jednego grobu. Kiedy to się stało, byłem szczęśliwy, kiedy doprowadziliśmy pierwszy etap do końca i te 100 kilkanaście szczątków zostało odnalezionych. Wtedy bardzo chciałem, żebyśmy mogli przeprowadzić dalsze prace pod drogą asfaltową, pod chodnikami, które obok Łączki są. I wierzyłem, że tak się stanie, ale to było bardzo trudne. I do tego drugiego momentu doszło w 2013 roku. Wtedy pod tą drogą asfaltową, po której jeździły samochody, po której my chodziliśmy, pod chodnikami były szczątki ponad 80 kolejnych osób. To z czasem okazało się, że wśród tych odnalezionych wówczas w 2013 roku były szczątki legendarnych wręcz postaci, takich jak major Zygmunt Szeniela-Żółpaszko, jak komandorowie Mieszkowski, Przybyszewski, Staniewicz, jak pułkownik Olechnowicz, jak major Bolesław Kontrym, pseudonim Żmudzin. A potem miałem takie wrażenie, że już chyba tej ściany dalej nie pokonamy. Że tego trzeciego kroku nie będziemy w stanie zrobić. Bo to, co mogliśmy przebadać, przebadaliśmy. Ale żeby pracować dalej, należało pracować pod grobami osób zasłużonych dla władzy komunistycznej. Tych pochowanych w latach 1982-1984. Jak pracować pod nimi, nie mając zgód odpowiednich, szczególnie od właścicieli tych grobów, od ich rodzin, które przecież nie są przychylne naszym i nigdy nie będą naszym działaniom. Jak dotrzeć do tych szczątków, które widzimy w profilu zakończonych co dopiero prac w 2013 roku i widzimy, że nogi, ręce, głowy idą pod współczesne groby.
I widzimy na górze tablice współczesnych, legalnych, oficjalnych pochówków i to jeszcze pochówków, byśmy powiedzieli, nie byle jakich. Te pochówki zaczęły się w styczniu 82 roku, miesiąc po wybuchu stanu wojennego. To chyba nie przypadek.
Nie ma żadnych wątpliwości, że był to kolejny, już ostatni, wydawałoby się na zawsze wykonany krok władzy komunistycznej po to, żeby to miejsce uległo całkowitemu zapomnieniu, ale przede wszystkim likwidacji. Bo jeżeli się to miejsce, gdzie w latach 40. i 50. wyznaczyło jako teren zasłużonych dla władzy ludowej pochówków, to przecież w tym miejscu kto, kiedy, jak miałby kopać. Jednak stało się inaczej. Udało się doprowadzić do sytuacji, kiedy wszystkie te groby, wszystkie te szczątki przede wszystkim zostały przeniesione w inne miejsca, w różne miejsca, głównie w Warszawie, ale nie tylko. A my mogliśmy przystąpić do działań, które dzisiaj z tej perspektywy czasu wydają się wręcz niemożliwe, że mogło do nich dojść. I oto w 2017 roku pracowaliśmy przez kilka miesięcy przy ostatnim etapie działań poszukiwawczych, ekshumacyjnych na Powązkach. W czasie tych działań odnaleźliśmy niezniszczone szczątki tylko 4 osób i znaleźliśmy kilka tysięcy fragmentów szczątków ludzkich. Z czasem zrozumieliśmy, dlaczego nie odnajdujemy grobów więźniów, dlaczego nie odnajdujemy pełnych ich szczątków. Zrozumieliśmy to patrząc na to, jak często na spodzie tych jam grobowych z lat 80. można było dostrzec ślady pracy koparek. Wtedy już wiedzieliśmy, że budując groby zasłużonych dla władzy komunistycznej, najpierw przyjeżdżała koparka, robiła jeden długi rząd, wydobywając szczątki naszych bohaterów razem z ziemią. Następnie wchodziły ekipy, które murowały groby, a potem ziemia ze szczątkami naszych bohaterów stanowiła rodzaj wypełniska tej przestrzeni pomiędzy grobami komunistycznymi. To dlatego właśnie mogliśmy odnajdywać tak bardzo wiele zniszczonych fragmentów szczątków ludzkich. A dzisiaj identyfikacje, które uzyskujemy z Łączki, bardzo często mamy na podstawie jednego fragmentu żuchwy, a może czaszki, czasem jest to ząb. No właśnie dlatego, że w latach 82-84 w sposób tak niezwykle barbarzyński władza komunistyczna potraktowała szczątki ofiar, własnych ofiar.
Panie profesorze, to bardzo dramatyczne i straszne rzeczy, że ludzkie szczątki ulegały zniszczeniu. One nie uległy erozji, nie uległy destrukcji w wyniku działania wody, wiatru, tylko w wyniku świadomej czyjejś decyzji i decyzji o wzniesieniu tam grobowców, grobów. Przecież te szczątki, ci, którzy kopali tam, musieli widzieć, musieli wiedzieć, że te szczątki rozrzucają po tej kwaterze, po tym polu.
Nie mam żadnych wątpliwości, że to, co się wydarzyło w latach 82-84 na Powązkowskiej Łączce, jest ostatnim elementem działań, które prowadzone były w Polsce przez kilkadziesiąt lat. Działań, które miały doprowadzić do tego, że nikt nigdy nie odnajdzie szczątków ofiar systemu komunistycznego, tych zamordowanych w więzieniu Szerakowieckiej w latach 1948-1956. Te działania, które się rozpoczęły od chwili, kiedy wyznaczono to miejsce do specjalnych pochówków. Te działania polegające na tym, że nigdy nie sypano tam żadnych grobów, nigdy nie oznaczano tych miejsc, nigdy nawet nie robiono dokumentacji, które by pozwalały na odnalezienie poszczególnych dołów. To działania, które się wyrażały i w tym, że na fragmencie łączki z czasem zrobiono cmentarny śmietnik, to działania polegające na tym, że wytycza się przez środek łączki drogę w latach 60. i te ostatnie z lat 80., kiedy bezpośrednio na ofiarach z honorami wojskowymi na pogrzebach państwowych chowa się ludzi, którzy tworzyli system komunistyczny, którzy brali udział w represjach komunistycznych, gdzie niekiedy ci pochowani na górze mieli krew na rękach, bo przecież to ich decyzje powodowały śmierć niektórych z więźniów. By wymienić chociażby sędziego Romana Kryże, którego sumienie obciąża śmierć ponad 70 ludzi straconych na podstawie jego przecież wyroków.
I myślę, że to wiemy, ale chyba warto to powtarzać, że dochodziło do sytuacji, w których w pięknych lub mniej okazałych grobach chowani byli sprawcy śmierci, a pod nimi 2,5 metra, 3 metry głębiej ich ofiary.
Wręcz symboliczna, wydawałoby się nieprawdopodobna sytuacja, że na tej samej przestrzeni, czasem wręcz na dwóch poziomach, ktoś spowodował taką sytuację, że chowany był sprawca i ofiara, a więc morderca i jego ofiara. Sądzę, że ten diaboliczny plan, który urzeczywistniono na łączce w umysłach decydentów, miał doprowadzić do ostatecznego zatarcia śladu po tym miejscu, po łączce, a przede wszystkim po ofiarach. Na szczęście ci, którzy go wymyślili, ci, którzy go zrealizowali, przegrali. Stało się inaczej. Nie ma dzisiaj już żadnego grobu osoby zasłużonej dla władzy komunistycznej na Powązkowskiej Łączce. A wszystkie szczątki, które były zniszczone przy budowie tychże grobów, zostały przez nas wydobyte, teraz są identyfikowane.
Kiedy powiemy, że szczątki zostały wydobyte, to trwa chwilę, żeby to powiedzieć. To jest moment. Szczątki zostały wydobyte. To potężna, tytaniczna praca, która jest udziałem Instytutu Pamięci Narodowej w wymiarze Biura Poszukiwań i w wymiarze wolontariuszy. To też wielkie zjawisko tego roku 2017, tego pospolitego ruszenia narodowego na łączkę.
Kiedy mówimy o łączce i o poszukiwaniach tam realizowanych, zawsze będziemy mówili, że nie byłoby ich, gdyby nie było przy nas wolontariuszy, setek ludzi. Bo mówimy o setkach ludzi, którzy z całej Polski, ale także z zagranicy, przyjeżdżali na łączkę po to, żeby czasem nawet na kilka godzin, czasem na kilka dni pracować w tym miejscu. Ta praca polegała najczęściej na tym, że przesiewano ziemię. Przesiewano tą ziemię wydobytą z dołów śmierci. Po co? Bo przecież wiedzieliśmy, że pracująca koparka wtedy w latach 80. niszcząc szczątki, doprowadziła do tego, że one się znajdowały na dużej przestrzeni. Zostały rozrzucone na dużej przestrzeni. My musieliśmy odnaleźć każdą kosteczkę, najmniejszy nawet fragment. Odnaleźć każdy ząb i każdy guzik i każdy medalik. I do tego, do tej pracy niezbędni byli ludzie, którzy tą ciężką, żmudną, realizowaną przez wiele godzin w słońcu, czasem w deszczu, pracę wykonywali. Pamiętam wielokrotnie, kiedy rozmawiałem z wolontariuszami, mówiłem, czy masz świadomość, że przyszła identyfikacja może pana rotmistrza Witolda Pileckiego, może pana pułkownika Łukasza Cieplińskiego, zależy od twojej pracy, że to ty na sicie znajdziesz ząb pana rotmistrza bądź inny fragment kości, które posłużą do identyfikacji w przyszłości, bo innych fragmentów już nie odnajdziemy. I nigdy nie było inaczej na łączce, kiedy każdy z nas widział, że wśród wolontariuszy nie ma ludzi przypadkowych, że wszyscy czują ogromną dumę z tego, że pracują na łączce, a jednocześnie odpowiedzialność. Mieli tą świadomość, że wykonują niezwykle ważną pracę. Ważną nie dla Instytutu Pamięci Narodowej. Ważną dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków, dla Polski.
To rzeczywiście było widoczne na łączce, że wolontariusze czują się członkami zespołu pana profesora i czują się jakby tymi, którzy zostali wybrani w jakiś sposób do tego wielkiego działania. Wielki czas, wielka pamięć o tamtych dniach, czy wspomnienie łączki, prac na łączce, tych sukcesów z początku i potem z 17 roku, tego wielkiego zainteresowania jest dla pana profesora czasem taką siłą napędową na kolejne lata, kolejne sezony prac badawczych, a może takim umocnieniem w trudniejszych momentach. Czy wraca pan do tamtych chwil, żeby być silniejszym?
Wracam bardzo często. Nie ma takich chwil, kiedy łączka nie jest obecna w moich myślach. Z perspektywy lat, które upłynęły, tych 10 od chwili rozpoczęcia prac na łączce, ale także tych już 5 od momentu, kiedy zakończyliśmy, powiem, że łączka jest czymś, co w naszych życiorysach stanowi punkt odniesienia. Bez względu na to, co w międzyczasie przeżyliśmy, każdy z nas w miejscu, gdzie był, gdzie pracował, to właśnie łączka zawsze stanowi dla nas ten czas, do którego się wraca, o którym się myśli, o którym się wspomina i z którego czerpie się siłę. W tej pracy to wielokrotnie powtarzałem. Nigdy nie będzie łatwo. I tak jest. I kiedy jest bardzo trudno, szczególnie wtedy potrzeba sił, potrzeba dodatkowej energii, którą trzeba skądś pozyskać. Wspomnienie z łączki daje taką siłę, potężną siłę i wiarę, że wszystko, co jest najtrudniejsze, wydawałoby się nie do pokonania, można pokonać. 10 lat temu, kto z nas był pewien, że odnajdziemy na łączce szczątki naszych bohaterów? Kto z nas uwierzył w to, że będą znalezione szczątki pana majora Hieronima Dekutowskiego Zapory, majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, komandorów i wielu, wielu innych? A to się stało. Kto z nas wtedy wierzył, że można doprowadzić do rozbiórki, przeniesienia w inne miejsce ponad 300 grobów komunistycznych? A to wszystko się stało w warunkach niezwykle trudnych. I dzisiaj to wspomnienie tamtych zdarzeń, tamtej pracy, tamtej szczególnej atmosfery, ale też wspomnienie pracy, współpracy ze wspaniałymi ludźmi daje siłę.
I oby tak było, oby Łączka była zawsze punktem odniesienia nie dla pana profesora i zespołu, bo to oczywiste, dla Polski, dla wszystkich tych, którzy interesują się za mało, którzy interesują się wystarczająco i którzy chcą wciąż interesować się tymi najważniejszymi z naszego punktu widzenia obszarami pamięci, tej wyklętej pamięci. Oby Łączka była takim punktem odniesienia i też takim obszarem odpowiedzialności za pamięć historyczną w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję panie profesorze i za dzisiejszy odcinek i za poprzedni odcinek. Z pewnością będziemy w naszym podcaście spotykać się jeszcze przy różnych okazjach, przy różnych tematach. Dziękuję za te szczere świadectwo tamtych dni. I dziękuję również Państwu za dzisiejszy odcinek. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych. Można nas znaleźć na Twitterze i na Facebooku. I zapraszamy już niebawem na kolejny odcinek podcastu Powracamy po swoich.